Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Będą dzisiaj książki dla troszkę starszych dzieci, ale za to książki znakomite, czego dowodem jest przyznanie jednej z nich nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Ta nagroda to część Festiwalu Literatury dla Dzieci, który co roku odbywa się w jesieni w Krakowie, która to książka, pewnie już niektórzy z Was wiedzą, ale to powiem za chwilę. Będą też polecenia książek dla młodszych dzieci, ale też to są książki nietypowe, bo związane z pewnym miejscem w Krakowie i z pewnym bardzo egzotycznym krajem. A na koniec oczywiście jak zwykle coś do słuchania. Zachęciłam, to proszę z nami zostać do godziny 10. Zapraszam, Barbara Gawryluk.
Radio Kraków.
Już powiedziałam o nagrodzie. Nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego każdego roku przyznawana jest w Krakowie w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci. Książce dla dzieci nieco starszych, czyli nie dla takich maluszków, przedszkolaków, tylko dla takich dzieci, które już czytają. No a tym razem tę nagrodę dostał autor Marcin Szczygielski, który napisał książkę poruszającą, książkę momentami dość trudną, książkę na dodatek, którą można nazwać powieścią historyczną. Ta książka nosi tytuł Antosia w bezkresie i o czym ona opowiada i dlaczego dostała tę nagrodę, to teraz będzie wam to mówić jurorka Joanna Olech, która sama jest autorką książek, jest ilustratorką, graficzką, ale przede wszystkim krytyczką literacką, czyli taką osobą, która innym doradza albo odradza książki, w tym wypadku książki dla dzieci. To już za chwilę Joanna Olech o tym, dlaczego jurorzy przyznali nagrodę Marcinowi Szczygielskiemu za książkę Antosia w bezkresie.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Joanna Olech, chcę cię prosić w imieniu słuchacza Alfabetu, żebyś nam powiedziała, dlaczego Marcin Szczygielski otrzymał w tym roku nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego za książkę Antosia w bezkresie.
Marcin Szczygielski po prostu popełnił chyba najlepszą książkę w swoim życiu, a przynajmniej tak to wygląda w mojej ocenie. Mianowicie książkę, która od pierwszej strony czytelnika zasysa, tak? Zasysa go do innej rzeczywistości. I to jest właśnie ta cecha książek najlepszych, że od pierwszej linijki są nieporzucalskie, nieodkładalskie. To znaczy po prostu mamy jakieś plany, tu trzeba herbatkę zaparzyć, tu psa wyprowadzić, a tymczasem książka po prostu tak skutecznie nas zabrała do innego świata, w tym wypadku w klimat 1940 roku na Kresach Polski, gdzie zaczyna się akcja. No i potem nas prowadzi aż do takiego dramatycznego spiętrzenia, a właściwie ulgi doświadczymy tylko czytając tom drugi, bo książka jest pierwszą połówką takiego duetu i tyle, kropka. I teraz co rozstrzygnęło o tym, że ta książka mnie absolutnie zachwyciła? Jakiś nieprawdopodobny balans między tym tak zwanym chwalebnym przesłaniem autora, bo oczywiście wszystkie nasze książki adresowane do dzieci i młodzieży są podszyte jakimś czasami nieuświadamianym do końca, ale pedagogicznym, dydaktycznym przesłaniem. I tak jest w tym wypadku, że jest to kawał historii najnowszej, historii wywózek do Kazachstanu, więc wydawało się, że temat naprawdę trudny. I to, jak Marcin Szczygielski zdołał tą dramatyczną historię obrócić w przygodę, która jest soczysta, która nie pozwala nam tej książki odłożyć, tak? Która nam każe
pytać, co dalej, co dalej. To wszystko mnie absolutnie zachwyciło.
Mówisz to jako dorosła osoba. Czy młodzi czytelnicy, bo nie dzieci, ale tacy nastolatkowie, myślisz, dadzą się w to wciągnąć?
Tak, bo to jest przede wszystkim przygoda, tak? To jest taka przemiana, ja to nazwałam małą księżniczką, chociaż kontekst jest kompletnie inny, tak? Że oto mamy dziewczynkę, dziewięciolatkę, taką trochę infantylną, trochę naiwną, trochę może egoistyczną, która nagle zostaje postawiona wobec okoliczności, które są absolutnie krańcowe, tak? Dramatyczne. I ona zostaje strącona z komfortu, wygody, luksusu, miłości, poczucia bezpieczeństwa w taką otchłań, gdzie właściwie trwa walka o przetrwanie. I ona w tej sytuacji musi się wykazać hartem ducha, tym wszystkim, do czego jej nigdy nie przygotowano, a co ona w sobie odnajduje, o dziwo, tak? I staje się zuchwała, staje się odważna, staje się dzielna niesłychanie, więc to jest ten rodzaj przemiany, o której my chcemy czytać więcej i więcej.
I też chyba to jest takie pytanie, które na pewno zadajemy młodym czytelnikom, może oni sobie je też sami stawiają. Co byś ty zrobił, co byś ty zrobiła, gdybyś się znalazła w takiej sytuacji, chociaż te sytuacje są naprawdę krańcowe?
To jest dokładnie to, czego oczekujemy od książek, tego elementu utożsamienia, tak? Że o czymkolwiek jest ta książka, to my jesteśmy w butach tego bohatera, tak? To my jesteśmy wywiezieni, walczymy z pluskwami, z zimnem kazachskim, z głodem.
W tym strasznym transporcie. Też dla mnie to był chyba najtrudniejszy moment w tej książce. I tu miałam takie zawahania, czy to nie jest za bardzo okrutne dla młodych.
Wszyscy mieliśmy tą wątpliwość, prawda? Jeżeli ktoś postronny, kto jeszcze po książkę nie sięgnął, usłyszy, że to jest książka o wojennych wywózkach Polaków do Kazachstanu, tak? W sam środek niczego, tak? W jakieś warunki po prostu urągające ludzkiej godności, to musi sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dla dzieci. I fenomen Marcina Szczygielskiego, fenomenem jest to, że on sprawił, że to się czyta po prostu jak, nie wiem, no nie chcę się odwołać do takich anachronicznych lektur, ale jak w pustyni i w puszczy, tak? Czy jak potop.
No po prostu jak te kilka pokoleń wcześniej dzieci czytały w pustyni i w puszczy, bo teraz jak wiemy nie czytają, ale właśnie dostają w zamian tego coś bardzo nowoczesnego, a równocześnie opowiadającego o dawnej historii.
Otóż to, właśnie myślę, że to jest w ogóle dla dziewczynek też lektura, tak? Że po prostu, że która daje poczucie mocy, sprawczości i to jest takie ujmujące w tej książce.
Ty powiedziałaś, że to pierwsza część, a druga będzie przygodowa, ale ja wiem od autora, że on pracuje nad trzecią częścią.
No, sukces zobowiązuje, więc trzeba pójść za ciosem.
Ciekawe. Tak, on chce to zamknąć w trylogii i ostrzegał też w rozmowie z Radiem Kraków, że pierwsza trudna, druga oddech, trzecia znowu trudna.
Aha, no dobrze, to teraz zgadujmy, co też może się pojawić w tej trzeciej, bo druga już jest znana niektórym szczęściarzom.
Tak, druga jest mnie na przykład znana i wiem, że dzieje się właśnie w tym Kazachstanie, gdzie Antosia ma okazję poznać tryb życia takiej koczowniczej rodziny i właśnie znajduje czas na ten oddech, na poznawanie nowej kultury, języka, zwyczajów, no w ogóle kompletnie egzotycznego życia. A potem zostaje mi znak zapytania też, gdzie on te Antosie zaprowadzi w tym trzecim tomie.
No Marcin też zadbał o tak zwany research, tak, za przeproszeniem, czyli naprawdę z lektury odnosimy wrażenie, że on się przekopał przez jakieś dokumenty, tak, że on znał realia, nazwy, rekwizyty tej całej kazachskiej syłkowej rzeczywistości. Więc to też jest, naprawdę robi wrażenie.
Uchyl rąbka tajemnicy jeszcze przed słuchaczami Alfabetu było 5 nominowanych tytułów. Czy decyzja o przyznaniu Nagrody Ferdynanda była jednogłośna, czy jednak do jury trochę się sprzeczało?
My się sprzeczaliśmy, bo lubimy się sprzeczać, żeby było jasne. I każdy z nas lubi postawić na swoim. Natomiast kiedy przyszło do tego ostatniego rozstrzygnięcia, to nie było żadnych wątpliwości. Wszyscy grzecznie podnieśli łapki za Antosią.
Joanna Olech o książce Marcina Szczygielskiego Antosia w Bezkresie. I już w czasie tej rozmowy powiedziałyśmy też o książce drugiej, czyli drugim tomie tej historii. Ten drugi tom nosi tytuł Zbójeckie nasienie. Marcin Szczygielski z tą książką już przyjechał do Krakowa na festiwal i o tej książce opowiadał na spotkaniu z dziećmi, ale też o tej książce opowiada w studiu Radia Kraków w programie Alfabet. W Alfabecie bardzo miły gość, Marcin Szczygielski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nareszcie na żywo, a nie przez telefon albo jakoś tam po jakichś dziwnych łączach. A w studiu mamy dwie książki. Antosia w Bezkresie i Zbójeckie nasienie. I nie ma wątpliwości, że są to dwa tomy tej samej opowieści, której bohaterką jest Antosia. Mówiliśmy już o niej wielokrotnie i nasi słuchacze wiedzą, że to jest trudna opowieść o trudnych czasach, że dzieje się wiele, wiele lat temu, ale może przypomnijmy w dwóch zdaniach. Dlaczego Antosia znalazła się w Kazachstanie?
Antosia mieszkała na Kresach Wschodnich razem z rodzicami, z tatą i z mamą. Tata był nadleśniczym. W leśniczówce Brantówka jej dzieciństwo przebiegało w bardzo takim sielskim otoczeniu i było bardzo szczęśliwe, aż do momentu, kiedy Związek Radziecki po wybuchu II wojny światowej napadł na Polskę. Te tereny znalazły się pod okupacją radziecką i NKWD rozpoczęło wywózki rodzin polskich oficerów i polskich służb mundurowych w głąb Rosji. Antosia razem z mamą zostają aresztowane, zamknięte w wagonie, w takim wagonie towarowym w pociągu i tym pociągiem wywiezione zostają do Kazachstanu, a do tego Kazachstanu dociera samotna Antosia i rozpoczyna trudną walkę o przetrwanie.
Patrzę teraz na okładkę drugiego tomu, o którym dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiać, który nosi tytuł Zbójeckie nasienie. Dlaczego ona jest łysa?
Ona jest łysa dlatego, że znalazła się w takiej bardzo trudnej sytuacji. Pierwszy tom zakończył się takim zawieszeniem. Nie wiadomo było, co się dalej z Antosią stanie. Antosia miała wypadek i po tym wypadku musiała mieć zgolone włosy, ale ten nowy imidż bardzo się jakby sprawdził w nowej roli, w której Antosia zaczęła tam występować poniekąd.
Wszystko zaczyna się od tego w tym drugim tomie, że właśnie zostaje jej życie uratowane przez Kazachów. I opisane jest dzięki temu również ich życie, takiego koczowniczego ludu, który mówi swoim językiem. Nie jest to język rosyjski. Antosię z Kazachami łączy nienawiść wręcz do tego języka i do narodu, który spowodował te ich trudne czasy. Może nie narodu, ale państwa, które spowodowało te trudne czasy. I zastanawiałam się, czytając tę opowieść, skąd pan to wszystko wie. Tu jest tyle szczegółów, tyle słów, tyle określeń z tego życia nie tylko koczowniczego, ale również kazachskiego, bo rozumiem, że te słowa przynależą do tego narodu.
Tak, oczywiście.
Skąd pan to wziął?
To jest... Zafascynowało mnie to, że o tym życiu Kazachów, tym tradycyjnym życiu Kazachów, tak naprawdę bardzo mało wiadomo. A stało się tak dlatego, że to była polityka Związku Radzieckiego, który starał się jednak pozornie, podtrzymując pewne tradycje i dekoracje tych narodów, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego, jednocześnie tożsamość narodową tych narodów starał się tłamsić i wymazywać. I tutaj w Zbójeckim nasieniu widzimy taki trochę powidok z tej dawnej tradycji kazachskiej, takiego sposobu życia właśnie koczowniczego, bo to, że ten Ału Kunanbaja, do którego trafia Ału, czyli to jest taka wędrująca społeczność kazachska.
Teraz taka trupa, byśmy powiedzieli.
Coś takiego. To właśnie jest trudne,
trudne
do przyłożenia.
Słowo, tak. I dlatego super, że to słowo się pojawia i tak często, że je potem zapamiętujemy.
Tak, bo dzisiaj mówiąc Ału, najczęściej myślimy o wiosce, o jakimś posiołku czy siole. Natomiast auto to było znacznie więcej. To była po prostu społeczność i to społeczność wędrująca. I to, co obserwujemy oczami Antosi, ten taki właśnie odchodzący świat Kazachów z Kunanbajem, czyli głową rodu, który bardzo tę swoją rodzinę i bliskich trzyma silną ręką i bardzo mądrze nimi prowadzi, nimi zarządza, to mi się... Ja chciałem, żeby Antosia poznała Kazachów i żeby moi czytelnicy mieli szansę, żeby poznać ten naród i tę kulturę, ale też w historii Antosi ten tom Zbójeckie Nasienie jest takim oddechem, bo to, co się działo w pierwszym tomie, to było bardzo, tak, bardzo dramatyczne i bardzo trudne przeżycia, z którymi ona musiała się zmierzyć. Tom trzeci, to już wiem, też będzie dość trudny, bo to będzie, to na razie jeszcze nie chciałbym zdradzać, bo też do końca jeszcze nie jestem pewny, jak to będzie wyglądało. Natomiast ten tom Zbójeckie Nasienie jest w pewnym sensie przygodową historią. Zamknięty jest w dość krótkim okresie czasu, cała ta przygoda Antosi, ale wydaje mi się, że też jest istotna, bo to jest tak naprawdę ten moment, kiedy Antosia walczy o siebie.
I też dorasta, bo ona jest przecież dzieckiem, ale musi sobie radzić tak jak dorośli w życiu. Jeszcze wracając do tych Kazachów, jedno zdanie powiem, bardzo mi się podoba ten moment, jak ona opowiada o tym, że na początku jej się wszyscy mylili, tak, bo byli według niej wszyscy podobni, a oni jej tłumaczyli, no wy też jesteście dla nas wszyscy podobni, a potem sama sobie się dziwi i mówi, jak mogłam mnie odróżnić przecież tego od tego, że oni są zupełnie różni. No, wystarczyło kilka dni, tygodni, żeby znalazła tam właśnie oddech, jakąś taką chwilę zapomnienia, też myślę wyciszenia po tych wszystkich strasznych doświadczeniach.
Tak, ale też to jest taki moment, kiedy my zaczynamy dostrzegać różnice w tym, co się różni od nas i zaczynamy rozróżniać poszczególne osoby.
Cały czas rozmawiamy, a ja przeglądam książkę i czym drugi tom różni się od pierwszego? Jeszcze też tym, że w tym drugim tomie są fantastyczne ilustracje.
O, bardzo dziękuję.
I wiem, że pan je stworzył.
Tak, to prawda.
I to są ilustracje, które są odwzorowaniem sztuki kazachskiej.
Tak, starałem się, żeby tak było. Żeby one nawiązywały. No nie jest
są to... niesamowite zupełnie. A skąd pan wziął te inspiracje?
Ja kiedy zacząłem szukać informacji o Kazachach, naprawdę ich jest bardzo mało w polskiej w ogóle literaturze i faktografii. Te, które są pełne błędów. Ja to ze zdumieniem odkrywałem, że były publikacje, które były wręcz firmowane przez, nie wiem, pierwszą damę parę lat temu poświęcone Kazachowi, w którym były po prostu błędy i słowa były źle przypisane. I to, co powiedziała też pani korektorka Klaudia, że bardziej niesamowitą przygodą podczas pracy nad tą książką i dla niej, i dla mnie był internet kazachski. Ponieważ to, jak ten internet funkcjonuje, on jest kompletnie inny. Tam jest, już pomijam to, że język jest zupełnie inny, więc naprawdę sporo się trzeba natrudzić, żeby, jeżeli się kazachskiego nie zna, żeby dotrzeć do informacji. Ale też sposób organizowania tego internetu jest zupełnie inny. Tam na przykład są strony, których nie można skopiować. Ja czegoś takiego nigdy nie widziałem, żeby strona była tak skonstruowana, że nie można z niej wykopiować tekstu. Co przy konieczności tłumaczeniu Googlem czasami było bardzo trudne.
Gratuluję tego drugiego tomu, tak samo zresztą jak pierwszego. I na koniec muszę zapytać, czy czytał pan książkę o Ferdynandzie Wspaniałym Ludwika Jerzego Kerna?
Czytałem, oczywiście jako dziecko to była jedna z takich książek, które bardzo lubiłem.
A pamięta pan, ma pan gdzieś tam, bo ja zawsze mam pod powiekami, jak ten Ferdynand wyglądał.
Pamiętam, pamiętam, miał tak jak go sobie wyobrażałem, trochę tak jak pana Filutka w meloniku, czy też w takim kapeluszu z laseczką na pewno. Tak go sobie wyobrażałem i tak mi został w pamięci. A z motywów wszystkich, które w tej książce były, najbardziej zapamiętałem windę.
Tak jak wszyscy.
Tak, to było najbardziej
obrazowe. Niesamowite, że to przeszło do historii literatury dla dzieci, polskiej literatury dla dzieci. Scena z windą uciekającą z hotelu gdzieś tam w przestworza. Marcin Szczygielski był naszym gościem. Jego książki Antosia w bezkresie i Zbójeckie nasienie już za chwilę dla słuchaczy Alfabetu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I cieszę się, że przyjechał pan do Krakowa na festiwal, na spotkania z dziećmi, które tłumnie przybywają i będą słuchać o Kazachstanie,
mam
o
nadzieję.
Antosi.
Kraków uwielbiam, a w tej jesieni bywam w nim wielokrotnie i jeszcze wiem, że będę parę razy.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
Marcin Szczygielski, laureat Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego za książkę Antosia w Bezkresie. Druga część nosi tytuł Zbójeckie nasienie i ja obydwie te książki wydane przez wydawnictwo Latarnik mam teraz dla słuchaczy Alfabetu. Jeśli ktoś nie zna w ogóle tej historii, to warto teraz pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Antosia. Ale jeśli już macie przeczytany pierwszy tom, bo to naprawdę bardzo, bardzo świeżą sprawą i taki egzemplarz mam dzisiaj dla słuchaczy, to proszę pisać w tytule Zbójeckie nasienie. alfabet@radiokraków.pl. Nie powinno się czytać drugiej części bez przeczytania pierwszej części. Taka to jest opowieść. No jak słyszeliśmy, Marcin Szczygielski zapowiada jeszcze część trzecią. No to czekamy. A tymczasem bardzo dużo do czytania. I jeszcze raz powtórzę, to nie są książki dla małych dzieci. Ja bym tak mówiła 12+, chociaż wiem, że czytają też młodsi. Trzeba już naprawdę dużo czytać, dobrze czytać i lubić książki, które prowadzą nas przez nieznane kraje, nieznane kultury, nieznane języki. Chociaż bohaterka na początku tej opowieści ma tylko 9 lat. Antosia, bohaterka książek Antosia w Bezkresie i Zbójeckie nasienie Marcina Szczygielskiego.
Radio Kraków.
Ależ nas teraz czeka ciekawa wyprawa, daleka, egzotyczna, bo wyprawa do Japonii. W Alfabecie gość, pani Katarzyna Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podwójnej roli można powiedzieć, bo przedstawiam tutaj panią dyrektor Muzeum Manga, krakowskiego muzeum, którego sylwetkę na pewno wielu was zna z zewnątrz, ale też wierzę w to, że wielu z was było w środku przy różnych okazjach, a tych okazji jest mnóstwo. Ale też autorkę książek, które są przeznaczone dla dzieci, chociaż ja, dorosła osoba, bardzo przeżyłam, kiedy przeczytałam te książeczki przez panią, książki przez panią napisane. Mam w studiu na stole 3 tytuły i chciałabym zacząć od tej najpoważniejszej, najgrubszej, czyli od książki, która nosi tytuł Japonia, moje ścieżki. Można powiedzieć, że to jest takie kompendium wiedzy o Japonii dla dzieci.
Myślę, że tak i mogę to powiedzieć chyba z całą konsekwencją, bo przez wiele lat pracujemy w Muzeum Manga z dziećmi. Przez wiele lat dzieci zadają nam pytania. Zadają pytania właśnie o Japonię, o to, gdzie ona leży, czym się tam je, jak wyglądają dzieci japońskie, a jak Japończycy chodzą ubrani. I powstała książeczka trochę na zamówienie naszej publiczności, tej najmłodszej publiczności, ale też starszej, bo wydaje mi się, że ta książeczka jest taką książeczką na wiele różnych odsłon i taką dorastającą, prawda? Tak jak dorastają dzieci, tak będą mogły odkrywać w niej zupełnie nowe obszary japońskiej kultury i sztuki. Książeczka opowiada trochę o samej Japonii, trochę o zwyczajach, trochę o tradycji. Oczywiście, że nie dotykamy wszystkich tematów, ale myślę, że tak, żeby poznać Japonię i zaprzyjaźnić się z nią, to jest to naprawdę wystarczająca publikacja.
Japonia fascynuje na pewno bardzo wiele dzieci, bo jest tyle ciekawych tematów, bo chociażby nawet samo to pismo niezwykle ciekawe, to, że oni jednak wyglądają trochę inaczej niż my. To, że są tam, jest tam niesamowicie ciekawa przyroda, że są wulkany, o których się dowiadujemy co jakiś czas i trzęsienia ziemi. Kiedy młodzi czytelnicy fascynują się takimi tematami groźnymi, to najczęściej pada ta informacja, że to w Japonii najbardziej trzęsie się ziemia i jest najwięcej wulkanów. To, że chodzą w kimonach, naprawdę nie tylko od święta, tylko można to zobaczyć po prostu na japońskiej ulicy, kiedy się tam dojedzie, a jest to niestety bardzo daleko. Ale na przykład nie każde dziecko wie, że taka sztuka układania papieru, często w domu po prostu się takie rzeczy robi, origami, to właśnie pochodzi z Japonii. Mnóstwo ciekawych informacji, a oprowadza nas po tej Japonii lisek. Lisek, który jest już na okładce. Czy to jest jakieś bardzo popularne zwierzę w Japonii, że pani wybrała tego liska?
Lisek jest takim sympatycznym zwierzątkiem. Lisy w ogóle w Japonii darzone są niesamowitym szacunkiem, uwagą. Często pojawiają się w baśniach i legendach japońskich. Takim właśnie tym białym lisem, który tutaj oprowadza nas po książeczce, jest związana też taka legenda, kiedy to lisy spotykają się w Wigilię Nowego Roku, czyli no w Sylwestra, prawda, naszego, pod drzewami i tam właśnie debatują. Pojawia się na drzeworytach, no i jest przede wszystkim takim miłym, sympatycznym zwierzątkiem, ale też nie takim oczywistym, prawda? To znaczy nieoczywistym dla naszej kultury. Ja się długo zastanawiałam, były tam inne propozycje, które też konsultowałam z autorką ilustracji do tej książeczki, czyli Pauliną Paździerą, ale ostatecznie padł wybór na właśnie tego przyjaznego liska, który już w dosyć nieoczywisty sposób zapowiada książeczkę, bo jest na okładce.
No jest oczywiście też jedzenie. Nie wszyscy lubią japońską kuchnię, ale znam bardzo wiele dzieci, które uwielbiają sushi i wiedzą, że to jest z Japonii i wiedzą, że trzeba jeść pałeczkami. Pani tutaj opowiada o tej tradycji, o tym, skąd to się bierze i jak się tymi pałeczkami posługiwać. I z tego, co wiem, to dla dzieci nie jest to w ogóle żadna sztuka. Jest to trudniejsze chyba dla dorosłych.
Wydaje mi się, że nie jest to sztuka taka, która by pozostała poza zasięgiem możliwości właśnie dziecka. A na pewno w Japonii dzieci dostają pałeczki dosyć wcześnie. To są takie symboliczne, prawda, pałeczki. Jeszcze nawet jeżeli same nie potrafią jeść. A później są pałeczki, które są połączone ze sobą po to, żeby można było się nauczyć nimi sprawnie posługiwać. Także nie zawsze to sushi musimy jeść pałeczkami. Czasami możemy też jeść rączkami. Ale coraz bardziej jest ono na pewno popularne też w Polsce i coraz więcej w ogóle kuchni japońskiej jest w Polsce, także może każdy, myślę, wybrać dla siebie coś tam dobrego, nie tylko sushi.
A jak dzieciom wiedzie się w Japonii? Czy to jest dobry kraj do życia dla dzieci?
Trudno mi powiedzieć tak jednoznacznie. Mogę powiedzieć tylko z obserwacji dzieci moich znajomych, prawda, które są szczęśliwymi dziećmi, tak jak, prawda, też i u nas. Oczywiście w Japonii dzieci dużo się uczą.
Właśnie i mówi się że są obciążone.
Tak, że są bardzo obciążone nauką i to jest prawda. Dzieci faktycznie w Japonii poświęcają dużo czasu na naukę. Nawet mają coś takiego, o czym opowiadała mi moja koleżanka, to się nazywa Natsuyasumi no Tomodachi, czyli to jest mój przyjaciel na lato, tak chyba dokładnie, możemy to przetłumaczyć, czyli nawet w czasie wakacji mają do wykonania jakieś zadania, takie szkolne i później po powrocie do szkoły, prawda, to jest sprawdzane. Także oczywiście dzieci mają dużo też lekcji takich pozaszkolnych, takich, które mają zagwarantować im dostanie się do dobrej szkoły. Także tutaj ten jakby nacisk na kształcenie, na naukę jest dużo mocniejszy niż u nas.
Ale mają na przykład bardzo fajne święto, Dzień Dziecka, który również obchodzony jest w Krakowie.
Tak, no tych świąt dla dzieci jest nawet więcej, bo jest japoński Dzień Dziecka Kodomo no Hi i mam nadzieję, że dzieci już kojarzą to święto w Krakowie, bo wtedy pojawiają się przed Muzeum Manga karpie, takie latawce kolorowe i to jest znak, że będziemy świętować japoński Dzień Dziecka, który notabene jest świętem narodowym. To jest dzień wolny od pracy po to, żeby rodzice mogli spędzić ten dzień z dziećmi. Ale to nie jest jedyne święto.
Chciałabym, żeby taki zwyczaj był właśnie u nas. Prawda? Żeby dzień dziecka był wolnym dniem od pracy dla rodziców.
Byłoby cudownie.
Trzeba to komuś podrzucić.
Tak. Później jest Hinamatsuri i to jest święto dziewczynek. Obchodzone jest 3 marca i z tej okazji na takich pięknych schodach przykrytych czerwonym suknem wystawiane są lalki. My też to zawsze robimy w Muzeum Manga, także zawsze w okolicach 3 marca można do nas przyjść i zobaczyć te piękne, piękne lalki. Mamy taki bardzo zacny komplet. No i jest jeszcze święto Shichiko-san, czyli święto 3, 5 i 7-latków, gdzie pięknie ubrane dziewczynki w kimona, zazwyczaj 3 i 7-letnie i 5-letni chłopcy, też ubrani w tradycyjne kimona, idą do świątyni modlić się o szczęśliwe dzieciństwo. Wtedy też zazwyczaj dostają piękne prezenty, robi się im zdjęcia. Ja bym to tak oczywiście z dużym naciąganiem przyrównała to trochę do pierwszej komunii świętej, mm-hmm. prawda? Że to ma taki jakby wydźwięk, taki charakter, prawda? Zarówno w tym wymiarze duchowym, jak i takim przyjemnościowym, czyli prezentów.
No i do Japonii mamy dosyć daleko. To jest bardzo egzotyczny kraj, ale na szczęście mamy w Krakowie Muzeum Manga, gdzie mamy taki kawałek Japonii. Mm-hmm. I teraz szykuje się kolejny jubileusz i kolejne spotkania w Mandze. Chyba powinnyśmy małym dzieciom powiedzieć właściwie, dlaczego to muzeum nazywa się Manga.
Nazywa się Manga od kolekcjonera, bardzo ważnego kolekcjonera, który tutaj właśnie w Krakowie postanowił przekazać swoją ogromną kolekcję sztuki japońskiej. Ta kolekcja zmagazynowana jest w Muzeum Manga. My ją też pokazujemy i dzielimy się nią. To są głównie drzeworyty japońskie, ale to są też na przykład zbroje i miecze.
Podobno on to wszystko trzymał w swoim mieszkaniu.
Tak, trzymał to wszystko w swoim mieszkaniu przy ulicy Świętego Jana. No, ale to jest jedna osoba, prawda, związana z Muzeum Manga, związana przede wszystkim przez, no właśnie, jego pseudonim. Pseudonim, którym się posługiwał, a który wziął z drzeworytów, z takich książeczek właściwie. Katsushika Hokusaja był nim zachwycony, bardzo go cenił jako artystę, no i postanowił właśnie tak nazwać się. Wymyślił sobie taki pseudonim, a później druga ważna osoba, czyli Andrzej Wajda, kiedy dostał nagrodę z rąk Japończyków i postanowił wybudować w Krakowie dom japoński, bo tak ładnie mówił właśnie o miejscu, w którym kolekcja Jasińskiego mogłaby się znaleźć, postanowił, że właśnie miejsce to będzie nazywało się od pseudonimu kolekcjonera. No i stąd nazwa Manga, zapisana dziwnie, tak jak zapisywał ją Feliks Jasiński, ale myślę, że już prawie 30 lat pracujemy nad tym, żeby była rozpoznawalna i myślę, że już te osoby, które interesują się Japonią, trafiają do Muzeum Manga.
Na pewno, ale rosną kolejne pokolenia, którym chcemy Japonię w ten sposób pokazywać, więc koniecznie zaglądajcie tam, śledźcie program, który jest bardzo bogaty w wydarzenia dla najmłodszych. Są różne warsztaty, spotkania, wystawy specjalnie przeznaczone dla dzieci. Bardzo dużo dzieje się wokół japońskiej sztuki, kultury, czasem też języka, parzenia herbaty i tak dalej, i tak dalej. A pomóc wam w tym na pewno może książka, w której też jest wiele ciekawych szczegółów dotyczących samego muzeum, nie tylko właśnie Japonii, bo książka taki nosi tytuł Japonia, moje ścieżki, książeczka dla młodszych i nieco starszych dzieci o Japonii i o japońskim Muzeum Manga. Autorką tej książki jest Katarzyna Nowak. Ja tylko jeszcze powiem, że oprócz tego są dwie broszury, książki troszkę mniej zawierające tekstu, ale fascynujące. Jedna z nich nosi tytuł Bronisz Piłsudski, czyli o tym, jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie. Druga nosi tytuł Przez Japonię do Polski o dzielnych polskich dzieciach z Syberii. Ja sobie wyobrażam, że to są takie książki do rodzinnego czytania i również oglądania, bo obydwie te książki mają również rysunki Pauliny Paździery. do czytania takiego na głos i też opowiadania trochę tych historii, może nawet myślę, że dla dorosłych nieodkrytych i nieznanych. Dla mnie na przykład historia opisana przez panią o tych dzieciach z Syberii, które przez Japonię trafiły do Polski, była nową opowieścią. Nie znałam tej historii i bardzo bym chciała się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć. To dla mnie to jest właśnie początek tej przygody. Na dodatek pani Katarzyna Nowak przyniosła do studia książki dla słuchaczy, więc teraz można pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Japonia. Będę książki rozdawać. Pani Katarzyno, zapraszamy dzieci do mangi, prawda?
Zapraszamy zawsze w Muzeum Manga. Dzieje się coś dobrego dla dzieci. To są mądre oprowadzania kreatywne na przykład po naszych wystawach. To są warsztaty origami. To jest nauka języka japońskiego, też dla troszkę starszych już dzieci. Ale to są spotkania właśnie z ceremonią herbacianą. To są spotkania z edukatorami. Mamy naprawdę niesamowitą grupę edukatorów, którzy przygotowani są do tego, żeby tą Japonią dzielić się i o niej opowiadać właśnie naszym najmłodszym zwiedzającym. Dla dzieci też jest przygotowany kącik japoński, gdzie no właśnie wchodząc na prawdziwe maty tatami, trzeba zdjąć buty i przez chwilę poczuć się, jak to jest w takim japońskim domu.
Katarzyna Nowak, dyrektor Muzeum Manga, autorka książek przeznaczonych dla dzieci, książek o japońskich tradycjach, o japońskiej historii, o kontaktach polsko-japońskich, o herbacie, o sushi, o origami, o alfabecie japońskim. Wszystko to znajdziecie w tych książkach. Bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję.
Radio Kraków.
A na koniec, jak zawsze, mam coś do słuchania. Trochę się wahałam, sięgając po ten audiobook i po tę książkę, no ale jest to klasyka, na dodatek ilustrowana klasyka literatury w wersji papierowej. Książka zatytułowana Dracula z okropnym wampirem na okładce. Bram Stoker jest autorem tej historii, a ilustrację Maitie Schmidt z języka angielskiego przełożyła Agnieszka Walulik. Książka ukazała się w wersji papierowej w wydawnictwie Frajda, które to wydawnictwo całą tę serię wzbogaca o audiobooki i my dzisiaj słuchamy fragmentu audiobooka, czyta mistrz Krzysztof Gosztyła.
Rozdział pierwszy. Dziennik Jonathana Harkera. Maja. Jadę właśnie pociągiem do Transylwanii. Mam wrażenie, jakbym przenosił się do innego świata. Moim celem jest zamek hrabiego Drakuli. Transylwania to piękna kraina, pełna małych mieścin i zamków. Dojechałem do miasteczka, gdzie znajduje się hotel polecony mi przez samego hrabiego. Powitała mnie tu jakaś starsza pani, która przekazała mi list o następującej treści. Drogi przyjacielu, witaj w Transylwanii i w Karpatach. Z największą niecierpliwością oczekuję na twoje przybycie. Dzisiaj zaś życzę ci udanego noclegu. 5 maja o godzinie 3 wyruszy dyliżans do Bukowiny. Zarezerwowano w nim miejsce dla ciebie na przełęczy Borgo. Czekać będzie mój powóz, który przewiezie cię do mojego zamku. Ufam, że twoja podróż z Londynu przebiegła przyjemnie i że moja piękna ojczyzna przypadnie ci do gustu. Twój przyjaciel Dracula. 4 maja. Nikt w miasteczku nie chciał rozmawiać ze mną o hrabim Drakuli. Staruszka z gospody podeszła do mnie i powiedziała: panie Harker, czy musi pan jechać właśnie jutro? To Wigilia Świętego Jerzego. O północy wszystkie złe siły na świecie będą mogły robić, co im się żywnie podoba. Błagam pana, zaklinam, niech pan nie jedzie. Zbudził się we mnie niepokój. Jednak mam do załatwienia interes z hrabią, który chce kupić dom w Londynie. Odparłem, aby niczego się nie bała, na co staruszka zdjęła krzyżyk z własnej szyi i ofiarowała mi go. 5 maja. Przed wyjazdem widziałem, jak gospodyni rozmawia z woźnicą dyliżansu. Wyraźnie mówili o mnie, bo od czasu do czasu kierowali w moją stronę spojrzenia pełne litości. Nie rozumiałem, co dokładnie mówią, rozpoznałem jednak kilka słów, takich jak demon i wampir. Wkrótce ruszyliśmy w drogę. Piękna to była okolica, pełna zielonych pól, wiosek i lasów. W oddali widziałem góry. Słońce zniżało się na niebie i zbliżał się zmierzch. Czułem narastający chłód, a między drzewami podniosła się mgła, która nadawała lasom upiorny wygląd, jakby nawiedzały je duchy. Dotarliśmy do przełęczy Borgo, gdzie miał czekać powóz, który zabierze mnie do zamku hrabiego. I rzeczywiście pojawił się elegancki ekwipaż zaprzężony w 4 konie. Reszta pasażerów na jego widok poczuła chyba strach. Na koźle siedział mężczyzna w dużym czarnym kapeluszu. Sprawiał wrażenie, jakby chciał ukryć przed nami swe oblicze. Uśmiechnął się i w świetle lampy zauważyłem, że jego zęby wyglądają na bardzo ostre. Zdjął mój bagaż, ja zaś wysiadłem z dyliżansu i przesiadłem się do powozu. Przy tej okazji podał mi rękę i stwierdziłem, że jest niezwykle silny. Ruszyliśmy w dalszą drogę.
Zimna dziś noc, panie, powiedział ów nowy woźnica. Hrabia kazał mi dobrze się o pana zatroszczyć.
Jednakże jego słowa nie dodały mi otuchy i zacząłem się obawiać, że przyjazd tutaj był błędem. Po jakimś czasie zapragnąłem sprawdzić, która godzina. Toteż zapaliłem zapałkę i spojrzałem na zegarek. Była prawie północ. Przypomniałem sobie, co powiedziała mi tamta kobieta w gospodzie. W tym momencie z obu stron dobiegło mnie wycie wilków. Wkrótce też otoczyły nas drzewa. Jechaliśmy między nimi jak przez tunel. Rozszalała się wichura i zaczął sypać śnieg. Nagle, daleko po lewej stronie, ujrzałem słabe migotanie jakiegoś błękitnego płomienia. Woźnica dostrzegł je w tym samym momencie, co ja. Natychmiast wstrzymał konie i zeskoczywszy z kozła, zniknął w ciemnościach. Nie wiedziałem, co robić. A wycie wilków coraz bardziej się przybliżało. Woźnica niespodziewanie wrócił i bez słowa zajął swoje miejsce, po czym wznowiliśmy podróż. Chyba musiałem przysnąć i ciągle śnił mi się ten incydent, bo wydawało mi się, że sytuacja co chwilę się powtarza. Teraz, po nie w czasie, jawi mi się to niczym jakiś straszliwy koszmar. Jeden raz płomień rozbłysnął tak blisko drogi, że nawet w otaczających nas ciemnościach mogłem dostrzec, co robi woźnica. Zauważyłem też dziwne złudzenie optyczne. Gdy bowiem stanął między mną a płomieniem, bynajmniej mi go nie przesłonił, nadal widziałem owo upiorne migotanie. Zdumiało mnie to, lecz jako że trwało tylko przez chwilkę, uznałem, że wzrok mnie zwodzi od wytężania go w ciemnościach. Potem na jakiś czas błękitne płomienie zniknęły. I pędziliśmy dalej przez mrok przy akompaniamencie zawodzenia wilków, które zdawały się otaczać nas stale przemieszczającym się kręgiem. Jechaliśmy po ciemku jeszcze przez pewien czas, aż wreszcie zdałem sobie sprawę, że znajdujemy się na dziedzińcu wielkiego, zrujnowanego zamczyska. Nie wydobywało się z niego żadne światło. Widziałem jedynie jego ciemny zarys na tle oświetlonego księżycową poświatą nieba.
Trochę strasznie i strasznie będzie dalej w tej niezwykłej książce. Można poszukać oczywiście w sieci całego audiobooka, można też u mnie zdobyć książkę papierową. Tylko trzeba do mnie napisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Dracula. To była ostatnia książka polecana przeze mnie dzisiaj w Alfabecie. My słyszymy się oczywiście za tydzień w niedzielę o godzinie 9:10. Będą kolejne nowe, fantastyczne propozycje. Już niedługo zaczną się książki świąteczne, ale chyba jeszcze w przyszłym tygodniu nie. Zobaczę, zastanowię się, bo może już trzeba też o świętach mówić. No i przede wszystkim Mikołaj i Adwent. Dobrze, to będą też takie zapowiedzi, ale to za tydzień. A tymczasem mówimy wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk, Grzegorz Dąbek.